Naszym gościem jest pan profesor Wiesław Jan Wysocki, historyk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, panie redaktorze. Kiedy redaktorze, przepraszam.
Dzisiaj 17 dzień sierpnia i to jest data, która w całym ciągu bitwy wojny polsko-bolszewickiej przeszła do naszej historii. Chciałbym, byśmy właśnie jej poświęcili temu wydarzeniu przynajmniej kilka zdań, bo warto pamiętać, że 17 sierpnia odbyły się polskie Termopile. To jest termin, który używany bywa na określenie kilku bitew z historii Polski. Między innymi tej, która miała miejsce 17 sierpnia 1920 roku, bitwa pod Zadwórzem. Gdybym mógł pana profesora poprosić o to, by nam o niej trochę opowiedzieć.
17 września cofające się oddziały ochotnicze pod dowództwem kapitana Zajączkowskiego z grupy majora Romana Abrahama, późniejszego generała, pod Zadwórzem napotkały oddziały bolszewickie. Była to 6. dywizja, cała dywizja armii konnej należąca do armii Budionnego. 330 ochotników, którzy byli pod rozkazami kapitana Zajączkowskiego, starło się z paru tysiącami kawalerzystów, z artylerią, z samolotami. Wprawdzie także nasze samoloty, dwa, wspierały naszą grupę walczącą. To był przecież batalion skadrowany zresztą ochotników, młodzieży lwowskiej. Ci w większości chłopcy młodzi w 18 roku bronili Lwowa, walcząc z Ukraińcami. I w momencie, kiedy skończyła im się amunicja po 11-godzinnej walce, zostali właściwie wymordowani. Kilkudziesięciu poległo w walce. Dowódcy odebrali sobie życie, nie chcąc pójść do niewoli, z kapitanem Zajączkowskim na czele. Pozostali zostali rozsiekani. Właściwie tylko 7 udało się później zidentyfikować. Ciała nie miały odzieży, nie miały głów, rąk, kończyn, były straszliwie zmasakrowane. Po tych 11 godzinach okazało się, że Lwów został uratowany. To wystarczyło na to, żeby ściągnięto inne oddziały, które nie pozwoliły Budionnemu wkroczyć do Lwowa. Warto przy okazji pamiętać, że bitwa pod Zadwórzem to także pewien element bitwy warszawskiej, bo Budionny otrzymał rozkazy wyjścia z tego frontu południowego w kierunku północnego frontu dowodzonego przez Tucharewskiego pod Warszawą. Gdyby Budionny i Stalin, towarzyszem, który był jego komisarzem, nie zlekceważyli rozkazów swoich dowódców, to być może, że wielkie kłopoty miałaby grupa, która przygotowywała się pod dowódcą naczelnego wodza do kontrataku z Nadwieprza. Także ten bój pod Zadwórzem w jakiś sposób na pewno uratował Lwów, ale także i wspomógł działania kontrofensywne pod Warszawą. 318 młodych chłopców poległo. Kilku się tylko uratowało i to w dosyć niezwykłych okolicznościach. Jeden został uznany przez ojca za zmarłego, bo znalazł jego skrwawioną bluzę wraz z legitymacją. Tymczasem po prostu zdjął on bluzę, podarł koszulę, żeby opatrzyć sobie rany nogi. I ponieważ był młodziutkim, 16-17-letnim człowiekiem i jednocześnie bardzo takiej wątłej budowy ciała, to jeden z kozaków myślał, że to miejscowy jakiś chłopak się zaplątał. Wziął go na kulbakę, zawiózł na pół sanitarny i tam go dopiero rozpoznano jako jeńca. I trafił na 2 lata do niewoli. Uciekł z tej niewoli bolszewickiej, wrócił do domu ojca do Lwowa. Ten na widok żebraka sięgnął do kieszeni, żeby wesprzeć go jakoś. I dopiero siostra powiedziała: tato, przecież to jest... I rozpoznając swojego brata. I takich okoliczności znajdziemy tam wiele. Lwów bardzo pamiętał za dwórzu, bo to jest miejsce, które można porównać właśnie z Osowem. Zadwórze ocaliło miasto, zawsze wierne, i ci, którzy zdołano rozpoznać, spoczywają także na cmentarzu Orląt. 7, którzy zostali rozpoznani, zostali pochowani w uroczystym pogrzebie na cmentarzu Orląt. Pozostali spoczywają w upamiętnionym, odnowionym, odrestaurowanym dziś cmentarzu na pobojowisku pod Zadwórzem. Przejeżdżają tam pociągi, ale z okien widać piękny na wzgórzu, pomnik wzniesiony na szańcu zwyczajem wschodnim. Ten kopiec symbolizuje bohaterską walkę w obronie polskich kresów.
Panie profesorze, kiedy czytam o tych czasach i o zrywie przede wszystkim młodzieży, wspomina pan o tym, że to młodzicy brali udział w tej bitwie, w tych polskich Termopilach właśnie, no to począwszy od 14 roku życia, w zależności też od zadań, które były przydzielane, ale już 14-latkowie zgłaszali się, najwięcej było 17-latków, no bo oni mogli już brać udział w bezpośrednich walkach, to był ten wiek przyjmowania, ale byli też 14-latkowie. Tutaj odezwa Józefa Piłsudskiego z początku lipca, także z 6 lipca generała Hallera, który stanął na czele Armii Ochotniczej. Poszczególne wystąpienia studentów także, choćby Uniwersytetu Warszawskiego, którzy wołali, że dzisiaj tylko jeden obowiązek, obrona ojczyzny, że nie czas na lekkomyślność, lenistwo i egoizm. To cytat z ich wystąpień. Studenci Uniwersytetu Poznańskiego zażądali zaprzestania zajęć, żeby mogli zgłosić się do wojska. Zresztą rektorzy tych uniwersytetów też ochoczo odpowiadali na apel naczelnego wodza i generała Hallera. Z czego wynikał też taki powszechny zryw tego, że nie czas na zabawę, lekkomyślność, egoizm, lenistwo. Musimy pójść walczyć.
Kiedyś wyjaśnił to chyba najlepiej kardynał Wyszyński, na którego beatyfikację czekamy. Kiedy był kapelanem w Kampinosie, w lazarecie powstańców, od płonącej Warszawy leciała do niego spalona kartka, na której tylko były 2 słowa: będziesz miłował. Z tego uczynił później prymas swoje bardzo częste motto w homiliach, w kazaniach, mówiąc: nieważne, czy dowodzenie było właściwe, nieważne, czy uzbrojenie było dobre, nieważne, czy wszystko inne, wszystkie okoliczności były odpowiednie. Ważne, że oni kochali. na pewno to jest miłość do własnego kraju, do Boga, do wartości, które były reprezentowane przez dziedziczony etos chrześcijański. Ja z Lwowa sięgnę po taki przykład, kiedy Abraham werbował swoich ochotników, przyszła matka z dwoma nieletnimi synami. Jeden miał 16, drugi 14 lat. Powiedziała tak, dwóch mi tylko zostało, ale przyprowadziłem ich do służby. I nie gdzieś na tyłach, tylko do linii niech idą. No, to jest wychowanie, to jest przekonanie, że jest obowiązek, jest imperatyw służenia własnemu państwu. To, co mój przyjaciel Wojciech Siembiński mawiał o swojej matce, że jak przychodziły jakieś ciężkie chwile, matka jego kreśliła mu krzyżyk na czole i mówiła, pamiętaj, żeś Boży, mnie tylko na krótką chwilę w opiekę powierzony. To były te matki, które wychowywały do miłości dla Boga i ojczyzny swoje dzieci.
A no właśnie, też kiedy patrzymy na splot, panie profesorze, tych życiorysów, no bo to byli młodzi ludzie, którzy narodzili się jeszcze, kiedy Polski na mapie nie było. Tutaj mam na myśli choćby Adama Bienia, który tuż po ukończeniu sandomierskiego gimnazjum zdanej maturze zaciągnął się do wojska. Pisze tak, staliśmy czwórkami na ulicy przed szkołą, otaczały nas przyjaznym kręgiem niezliczone tłumy. Dziewczęta, znajome i nieznajome, ze smutkiem w oczach wręczały nam, zawstydzonym, kwiaty. Pamiętam białe kwiaty, które wręczyła mi moja dziewczyna. Przed kolumną ustawiła się orkiestra wojskowa, zagrała marsza, którego melodię pamiętam do dziś i na komendę kapelmistrza ruszyła w drogę. Za orkiestrą w takt marsza ruszyła w pochód nasza kolumna. Ruszyliśmy w drogę wielu pokoleń Polaków. Tak wspominał późniejszy więzień Łubianki, skazany w moskiewskim procesie 16. Jakie to są losy? Walczył z bolszewikami, a później wylądował na Łubiance. To jest doświadczenie też pokolenia, które już urodziło się właśnie dzięki temu, że wolna Polska została w 20 roku ocalona, pokolenia Kolumbów i choćby Powstania Warszawskiego, gdzie później Ubecja, Esbecja także próbowała wyniszczyć tych bohaterów, którzy oddawali życie w czasie II wojny światowej. Jak pan jako historyk patrzy na te takie no, przedziwne losy Polaków?
To jest ten etos chrześcijański i idea, czy imperatyw wolności, który w naszej kulturze się przewija od początku. Mieliśmy zawsze, można powiedzieć, odwiecznych wrogów. Premier profesor Kucharzewski pozostawił nam takie dzieło z początku XX stulecia, od białego do czerwonego caratu. To jest książka, którą warto przeczytać, dlatego że ona jest aktualna przede wszystkim dzisiaj. Dzisiaj w epoce, kiedy zagrożenie ze wschodów ciągle istnieje i ono przecież naszym współbraciom z czasów Rzeczypospolitej ciągle zagraża, a myślę, że i my także mamy prawo w jakimś poczuciu tego zagrożenia żyć. To się nie zmienia, natomiast ważne jest, żebyśmy my nie odeszli od tego naszego dziedzictwa kulturowego, tej naszej cywilizacji chrześcijańskiej, żebyśmy nie zaprzeczyli temu całemu kodowi kulturowemu, kodowi cywilizacyjnemu, który nas ukształtował jako naród. Dzisiaj rodzi się niebezpieczeństwo, różne jakieś dziwactwa się pojawiają, które się skupiają w ramach LGBT i zagrażają tej istocie naszej kulturowości. I to jest też element, który musimy brać pod uwagę, żeby pamiętać o tym naszym dziedzictwie i także pamiętać o naszej misji narodu, który ma być na rubieżach chrześcijańskiej Europy.
Ślicznie dziękuję. Pan profesor Wiesław Jan Wysocki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.